To jak pewnie już większość z Was wie, z takich bądź innych źródeł dzisiejsza konferencja będzie o wierności. Może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego członków Kościoła nazywamy wiernymi? Mówimy o wiernych świeckich, o wiernych zgromadzonych tu albo tam. Co roku dokonywany jest spis wiernych i tak dalej. Brzmi to zupełnie tak, jakby wierny oznaczało w tym momencie wierzący. I było to zupełnie jasne dla człowieka czasów biblijnych, gdyż w języku hebrajskim nie ma osobnych słów na wiarę i wierność. To, co tłumaczymy jako wiara, jest właśnie wiernością. I przez to widzimy, że wierność jest wpisana w człowieka wierzącego już na poziomie samej definicji. Z opisaniem wierności jest na pewno pewien problem, bo jest to cecha, którą można by podciągnąć pod wiele rzeczy. Związek wierności z wiarą, a przez to również z innymi cnotami, jest tak ścisły, że nie sposób jest wierności w jakiś wyraźny sposób wyodrębnić. W jakiś sposób jest ona zawarta w każdej cnocie i stanowi kryterium jej autentyczności. Temat więc jest bardzo pojemny, bo można by tu mówić o miłości, o przyjaźni, o relacji wiara-czyn, o wytrwałości i wielu innych rzeczach. Ale możemy też po prostu patrzeć na Chrystusa. Bardzo mi zależało, by ta konferencja była możliwie jak najbardziej chrystocentryczna. I co prawda mamy teraz czas przed przymierzem, a nie będę tutaj cały czas bezpośrednio nawiązywał do przymierza, jednak chciałbym, byśmy mieli w tle to, że przymierze jest przed nami i byśmy też wszystkie słowa odnosili do tego przymierza. W pierwszej konferencji wprowadzającej w przymierze w swojej części Dorota, odnosząc się do przymierza Boga z człowiekiem, kilkukrotnie posłużyła się obrazem relacji międzyludzkiej on-ona. Warto mieć tutaj na uwadze, że nie jest to po prostu jeden z wielu wymyślnych obrazów, którymi moglibyśmy się posłużyć do przybliżenia jakichś treści, ale jest to odniesienie, którym posługuje się sam Bóg. Bo obraz zaślubin to często pojawiająca się w pismach Starego Testamentu metafora relacji Boga z jego ludem, wynikająca z przymierza. Na przykład u Izajasza w 54 rozdziale czytamy: małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. W tym obrazie możemy dopatrzyć się przyczyny, dla której w wielu miejscach Pismo określa człowieka tytułami, które przysługują jedynie Bogu. Na przykład zbawieni śpiewają Bogu w Apokalipsie: tylko Ty jesteś święty, przyjdą wszystkie narody i oddadzą Ci pokłon. A mimo to, że tylko Bóg jest święty, to nie przeszkadza to temu, że świętymi określa się wszystkich członków Kościoła. Święty Paweł adresuje swoje listy do wszystkich świętych w Efezie, wszystkich świętych w Filipii, wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie i tak dalej. To samo moglibyśmy powiedzieć o innych tytułach, nie tylko o tytule święty. I najbardziej przemawiające do mnie wyjaśnienie tego wszystkiego znalazłem kiedyś w mojej ulubionej księdze pięcioksięgu, czyli księdze powtórzonego prawa. W 28 rozdziale znajdujemy coś takiego: jeżeli będziesz zachowywał przykazania Pana twojego Boga, wszystkie narody ziemi zobaczą, że nosisz imię Pana i będą się ciebie bały. A w komentarzu wyjaśnienie, że zwrot nosić imię Boga ma znaczenie prawne, gdyż sytuacja Izraela jest analogiczna do sytuacji kobiety, która po ślubie nosi nazwisko swojego męża. I podobnie jest u Jeremiasza. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany. I ten obraz relacji Boga z Izraelem w Nowym Testamencie został odniesiony do relacji Chrystusa z Kościołem. I to jest właśnie to, że możesz nazywać się świętym, bo należysz do Kościoła, do oblubienicy Chrystusa i dlatego możesz nosić Jego imię. W tym przejawia się Twoja godność, że nosisz to samo imię, które jest imieniem Boga. Jesteś świętym, ale jesteś też wiernym. I to przedstawienie relacji Chrystusa do Kościoła w kategoriach relacji oblubieńczej, szczególnie charakterystyczne dla świętego Pawła, wielokrotnie znajduje swój oddźwięk w liturgii mszy świętej ślubnej. A miłość i wierność, których wzorem jest stosunek Chrystusa do Kościoła, znajdują swój punkt kulminacyjny w krzyżu. I właśnie od krzyża rozpoczniemy. Zapowiadając swoją mękę po raz ostatni, podczas ostatniej wieczerzy i jednocześnie ustanawiając sakrament Eucharystii, Pan Jezus powiedział: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Co ciekawe, termin, formuła wydawać swoje ciało jest terminem używanym przy opisie śmierci męczenników. Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus określa swoją zbliżającą się śmierć mianem śmierci męczeńskiej. W próbach pojęcia zbawczego znaczenia męki ma to duże znaczenie, bo męczenników nie czcimy za to, że przedwcześnie zginęli, ale za to, że ich miłość i wierność były posunięte do ostatecznej konsekwencji, a ta konsekwencja doprowadziła ich do śmierci. I żaden z nich nie pchał się na śmierć, bo krzyża nie wolno prowokować i również Chrystus go nie prowokował, nie przyspieszał swojej godziny. Wielokrotnie udawało mu się uchodzić swoim prześladowcom, ale w końcu nadeszła ta godzina, gdy nie można było dłużej unikać śmierci. Męczennik ma zawsze wybór, czy pozostać wiernym prawdzie, umiłować prawdę, ukochać ją ponad życie, czy wyrzec się prawdy, by życie zachować. A Jezus nie został zabity, tylko Jezus oddał życie. To duża różnica, bo aby miłość mogła przezwyciężyć śmierć, to najpierw musiała być silniejsza niż życie. Tak więc w krzyżu nie chodzi o zsumowanie cierpień fizycznych, tak jakby zbawcza wartość męki polegała na maksymalnie dużej sumie cierpień. Tu nie liczy się cierpienie dla cierpienia, cierpienie jako takie, tylko siła miłości, która nadaje temu cierpieniu ostateczny kierunek i sens. Gdyby było inaczej, to oprawców przy krzyżu musielibyśmy nazwać kapłanami, którzy składają Bogu ofiarę z cierpienia Chrystusa. Ale ponieważ nie chodzi o samo cierpienie, tylko o wewnętrzne nastawienie, które to cierpienie dźwiga i napełnia sensem, to nie oni, tylko Chrystus jest kapłanem, gdyż w jego męce objawia się ta siła miłości, która rozszerza naszą egzystencję, która łączy człowieka w oddaleniu od Boga z Bogiem. Wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa, napisze później święty Paweł. W filozofii greckiej u Platona znajdujemy dziwne przeczucie tego wszystkiego. W swoim dziele Państwo Platon stwierdza, że sprawiedliwość doskonała i wypróbowana jest wtedy, gdy człowiek weźmie na siebie pozór niesprawiedliwości i wtedy okazuje się, czy ma na względzie opinie innych, czy rzeczywiście zależy mu na samej sprawiedliwości. Wielki filozof zadaje tam pytanie, jak powodziłoby się na tym świecie człowiekowi, który byłby doskonale sprawiedliwy, i dochodzi do wniosku, że człowiek taki byłby przez świat odrzucony, że zostałby ubiczowany i torturowany, związany, że wypalono by mu oczy i ukrzyżowano. Doskonale sprawiedliwy. Utwór ten napisany na 400 lat przed Chrystusem jest bardzo wzruszający dla chrześcijanina. Myśl filozoficzna przeczuwa coś z tego, co dokonało się na krzyżu. Doskonała wierność ściąga na człowieka krzyż. W męce Chrystusa widzimy, że wierność jest cechą, która chociaż słusznie pragnie odwzajemnienia, to jednak trwa w sytuacji jego braku, czy nawet więcej niż braku jej wzgardzenia, a nawet w tej sytuacji wzgardzenia odsłania sobie swoje głębsze oblicze. Wierność taka właśnie jest treścią terminologii, którą księgi Starego Testamentu posługują się na określenie miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II w swojej encyklice o Bożym miłosierdziu skupia się głównie na dwóch słowach określających miłosierdzie. Jednym z nich jest słowo hesed. Hesed oznacza relacje dwóch osób, które są sobie wierne na zasadzie wewnętrznego zobowiązania, czyli wierność drugiej osobie jest również wiernością sobie samej. I chociaż przymierze Boga z Izraelem ma charakter prawny, to znaczy, że obowiązek jego zachowywania nie obowiązuje Boga wtedy, gdy Izrael to przymierze zrywa. Jednak właśnie w takiej sytuacji hesed przestaje być zwykłym zobowiązaniem prawnym, ale ukazuje swoje głębsze oblicze. Pokazuje to, czym był od początku, że hesed jest miłosierdziem, które jest potężniejsze niż zdrada i łaską mocniejszą niż grzech. U proroka Ezechiela czytamy tak. Tak mówi Pan Bóg. Ja czynię to nie z waszego powodu, Izraelici, ale ze względu na moje święte imię. Taką miłością Boga jesteśmy przywracani do życia. On jest święty, dlatego że jest wierny. On jest wierny, dlatego że jest święty. Dlatego jeżeli zdarzy się sytuacja, że będziesz czuć, że nie jesteś godny przychodzić do Boga ze względu na swoje oddalenie, swój grzech, to możesz nie zwracać się do Niego ze względu na swój stan, ale ze względu na Jego świętość, ze względu na Jego święte imię, ze względu na hesed. Wierność należy do istoty Boga. W starochrześcijańskim hymnie, który znajdujemy w drugim liście do Tymoteusza, czytamy o Chrystusie tak. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, bo nie może się zaprzeć samego siebie. Niemiecki dominikanin, teolog i mistyk średniowieczny, znany jako mistrz Eckhart, pisał o tym coś takiego. Nigdy Bogu nie dziękuję za to, że mnie kocha, bo choćby nawet chciał, nie mógłby przestać mnie kochać. Do kochania przymusza go sama jego natura. Dziękuję mu natomiast za to, że w swej dobroci nie może się powstrzymać od tego kochania. Dość mocno napisał. i dosyć kontrowersyjnie. Sam chyba do takiego twierdzenia bym się raczej nie posunął, bo w końcu to, że miłości Boga możemy być pewni, nie oznacza, że ona się nam należy, a jeżeli się nie należy, to znaczy, że jest darem, a jeśli jest darem, to powinniśmy być za nią wdzięczni. Powinniśmy za nią dziękować, ale to nieważne. Znaczy się nieważne w kontekście głównego tematu. I kolejną własnością wierności, która w radykalny sposób ujawnia się na drodze krzyżowej, jest jej wolność. Ta wolność jest tym, co mnie szokuje za każdym razem, gdy czytam Ewangelię Jana. Tam to jest szczególnie podkreślone, gdy Pan Jezus mówi: teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław swoje imię. Albo w Ogrodzie Oliwnym, gdy zwraca się do Piotra: schowaj miecz do pochwy, czyż nie mam pić kielicha, który mi podał Ojciec? Albo jeszcze wcześniej, gdy o swoim życiu mówi: nikt mi go nie odbiera, ale ja sam daję je w ofierze. Możemy zapytać: Panie Jezu, co Ty mówisz? Zapowiedź tej wolności, która ujawnia się w męce Chrystusa, możemy odnaleźć w wielkiej próbie, na którą Bóg wystawił Abrahama, w ofierze Izaaka. W ofierze Izaaka, która tę ofiarę baranka zapowiada. Żydowska tradycja dotycząca ofiary Izaaka wyczuwa coś bardzo ważnego. Tradycja ta przyjmuje, że Abraham w chwili ofiarowania Izaaka miał 137 lat. A to oznacza, że Izaak był wtedy dorosłym mężczyzną, niespełna 40-letnim. I pojawia się proste pytanie, czy taki starzec byłby w stanie związać mężczyznę w sile wieku. Oczywiście nie ma takiej mowy. I tradycja ta wyczuwa, że ofiara, o której człowiek nie mógłby sam zadecydować, nie byłaby prawdziwą ofiarą. Zarówno Abraham, jak i Izaak składają swoją ofiarę, są gotowi ją złożyć w wolności. Pierwszy, Abraham, ofiarę ze swojego ojcostwa, a Izaak ze swojego życia. Ofiarowanie się Bogu dokonuje się wyłącznie w wolności, a o jej wartości nie świadczy sam przedmiot ofiary, ale to, w jaki sposób jest składana. W sposób wolny, pokorny i hojny. Tak więc przymierze może być zawarte wyłącznie w wolności. Bóg najpierw wyprowadza do wolności, a dopiero później zawiera przymierze. Tak jak też przymierze na Synaju zostało zawarte po wyprowadzeniu z Egiptu. I warto czasem się zastanowić, czy ofiary mojego życia naprawdę się odbywają w wolności. Pewna bardzo ważna dla mnie zmiana nastawienia miała miejsce podczas poprzedniego Adwentu. Jak wiadomo, w Adwencie odbywają się msze święte Radnie i wstanie na taką mszę było dla mnie nie lada wyzwanie. Ale gdy już mi się to czasem udało, to ten wysiłek, ta nazwijmy to ofiara, kierowała moje myśli ku samemu sobie. Myślałem: Panie Boże, ja to dla Ciebie robię. Dla Ciebie się poświęcam z naciskiem na ja i poświęcam. Tak się akurat złożyło, że w tamtym czasie w ciągu kilku tygodni na konferencjach efraimowych czy w grupkach dzielenia pojawił się temat, trzykrotnie temat mojej odpowiedzi na Boży dar. To we mnie pracowało i z czasem dotarło do mnie, że coś mi się poprzewracało w głowie, że to nie ja ofiarowuję się dla Boga, ale On ofiarował się dla mnie. No, nie chodzi tu o zaprzeczenie jakiegokolwiek wysiłku, który się dla Boga składa, ale o to, że moja ofiara może być jedynie ofiarą wdzięczności. Jestem mu wdzięczny, więc się ofiarowuję. I ta zmiana perspektywy postrzegania ofiary na postrzeganie ofiary jako odpowiedzi naprawdę zbudowała we mnie sporą wolność w podejmowaniu wysiłku. W ogóle wdzięczność jest tym, co bardzo wzmaga wolność, bo gdy jesteś wdzięczny, pragniesz się odwdzięczyć. I nikt tego wysiłku od ciebie nie wymaga, ale twoja ofiara jest wewnętrznym nakazem twojego serca. Odbywa się w wolności. I dlatego myślę, że pierwszym krokiem ku prawdziwej wolności, która inicjuje przymierze, musi być przyjęcie prawdy o własnej godności, o naszej wartości w oczach Boga. I było to mocno podkreślone podczas ostatnich rekolekcji na starcie. I odkrycie własnej godności, która nie pochodzi z opinii środowiska, tylko pochodzi od samego Boga, kieruje nasz wzrok następnie na drugiego człowieka. Uznanie godności człowieka, szacunek do niego jest zarazem warunkiem i przejawem wierności. Wierność przejawia się w szacunku, ale też nie może być podjęta bez szacunku. Nie możesz być wierny człowiekowi, którego nie szanujesz. I tu bym chciał jeszcze wcisnąć jedno osobiste wynurzenie. Coś, co było dla mnie na tyle ważną zmianą, że gdy 2 tygodnie temu spotkałem dwójkę mormonów, którzy byli na 2-letniej misji ewangelizacyjnej w Polsce, to gdy zapytali mnie o to, jak wiara wpłynęła na moje życie, to jako przykład podałem im to, co za chwilę opowiem. Będąc jeszcze na studiach, codziennie idąc na uczelnię, przechodziłem obok pewnego domu i bardzo często stała przed nim starsza pani, która takim nieprzyjemnym, zachrypniętym głosem wypytywała przechodniów, czy mają papierosa. I stała tak bez kurtki, nawet w zimę. Czasami miała przy sobie kilkuletnie dziecko, które pewnie było jej w tym czasie powierzone pod opiekę. No i stała i tak żebrała o papierosy. I przechodziłem obok niej bardzo często i gdy ją widziałem, to nachodziło mnie pewne uczucie zażenowania. Myślałem sobie, no jaka to jest totalna patologia, tak żebrać na mrozie z dzieckiem i to jeszcze o papierosy. Ale z czasem, gdy zacząłem inaczej postrzegać ludzką godność, inaczej patrzeć na każdego człowieka, na tego, który jest w fatalnym stanie również, to zrozumiałem, że przecież dla niej stanie na zewnątrz i żebranie o papierosy też nie jest czymś przyjemnym, że to nie jest żadne jej hobby. że jej osobistym dramatem jest to, że nauk popycha ją do czegoś takiego. Zrozumiałem, że nie znam historii jej życia i być może ten upadek nie był do końca przez nią zawiniony, że być może chciała się z niego wyrwać, ale nie wystarczyło jej sił. A gdy nie wystarczyło sił, to nie znalazł się nikt, kto by pomógł jej się z tego wyrwać. Że Pan Jezus ją również ukochał i również pragnie dla niej życia w pełni, że ona też, jak wielu, miała swoje marzenia, które na pewno nie wyglądały tak, jak w tej chwili wygląda jej życie. Że nie mam prawa jej osądzać. Niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał? Pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian. I z tym odkryciem godności jest trochę jak z patrzeniem na złom. 3 miesiące temu w sierpniu miałem ciekawe, chociaż z pozoru nieznaczące doświadczenie, idąc sobie ścieżką wzdłuż Olzy, czyli rzeki przepływającej przez Cieszyn, spostrzegłem jakąś starą, wyeksploatowaną studnię. I w tej studni za przenoszenie obrotów odpowiadał odpowiedni układ przekładni zębatych. I wszystko to już było w ogóle bardzo stare i zardzewiałe, ale ten mechanizm mnie jakoś tak zachwycił, a konkretnie myśl twórcza, która była w nim zawarta, prostota i użyteczność tego mechanizmu. I wydaje mi się, że z człowiekiem jest podobnie, jak z tym układem kół zębatych, że możesz w nim odkryć to, co jest niezbywalne, bo wpisane w niego przez samego Stwórcę, albo spojrzeć wyłącznie na jego stan zewnętrzny i stwierdzić, że nada się jedynie na zezłomowanie. Dostrzegania piękna uczy nas Chrystus w jego kontakcie z celnikami i grzesznikami, ale przede wszystkim z chorymi, z cierpiącymi nie tylko z powodu swojej choroby, ale również z powodu wyłączenia poza nawias społeczności, z powodu uznania za nieczystych. Jezus pokazywał im, że są dla Niego ważni i już sam fakt, że zwracał na nich uwagę, był pierwszym etapem ich uzdrowienia. I widzimy to również w rozmowie ze skruszonym złoczyńcą na krzyżu. Właśnie w tych wszystkich rozważaniach oddaliliśmy się trochę od krzyża. A warto zaznaczyć jeszcze jeden szczególny, bo fizyczny znak wierności Chrystusa. Gdy Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się swoim uczniom, pozdrawia ich słowami pokój wam, po czym pokazuje im ręce i bok. Zdarzenie to opisują ewangeliści Łukasz i Jan. Jezus odsłania przed nami ślady swojej męki. Chce, byśmy dotknęli Jego ran, i jednocześnie wygłasza przy tym przesłanie pokoju. I można zadać pytanie, dlaczego ślady przemocy mają potwierdzać przesłanie pokoju? Dlaczego mówi pokój wam i jednocześnie pokazuje ślady przemocy? I dlaczego Pan Jezus chciał, by te rany na Jego zmartwychwstałym ciele pozostały? I to pozostało już na zawsze. Panie Jezu, po co ci te niezabliźnione rany? Być może po to, aby pokazać, że że twój grzech nie jest wykroczeniem po prostu przeciwko jakiemuś kodeksowi, ale jest wykroczeniem przeciwko najbliższej ci osobie. Bo gdy słowo stało się ciałem, to wierność słowu stała się wiernością osobie. Tak więc, pokazując swoje rany, Pan Jezus mówi, że Jego miłość jest silniejsza od ludzkiego grzechu, ludzkiej niewierności, że ona zasypuje tę przepaść nienawiści, a gdzie jest to przebaczenie, tam może nastąpić pokój. Bardzo poruszająca jest jednak interpretacja średniowiecznego doktora Kościoła świętego Antoniego z Padwy. Przywołuje on w tym kontekście, w kontekście tej sceny, proroctwo Izajasza. Słowa Boga zawarte w księdze Izajasza. Dosyć znane. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czyż może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na moich dłoniach. Święty Antoni wskazuje, że aby coś zapisać, potrzeba kartki, pióra i atramentu. I stwierdza, że aby nie zapomnieć o człowieku, Chrystus zostawia nasze imiona zapisane na swoich dłoniach. Kartką są jego dłonie, piórem, gwoździe, a atramentem krew. Nawet gdyby chciał, nie może o nas zapomnieć, bo cały czas przypominają mu o nas jego rany. Pamięć, ta właśnie pamięć to również ważny aspekt wierności. Nie bez przyczyny Mojżesz nakazał Izraelitom wspominanie zbawczych działań Boga w historii Izraela corocznie podczas świąt. Na przykład w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy tak. Tylko się strzeż i bardzo się pilnuj, abyś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziałeś na własne oczy i abyś był im wierny do końca swojego życia. Bo nie sposób jest dochować wierności Bogu, który jest jedynie ideą, który być może kiedyś działał, ale już dawno powiedział swoje stop. Tę świadomość trzeba pielęgnować. I pisze również o tym papież Franciszek w swojej encyklice o wierze. Pisze tak. Nasza kultura straciła zdolność dostrzegania konkretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg znajduje się w zaświatach, na innym poziomie rzeczywistości, oddzielony od naszych konkretnych relacji. Gdyby jednak tak było, Jego miłość nie byłaby prawdziwie potężna, prawdziwie rzeczywista, a zatem nie byłaby nawet prawdziwą miłością, zdolną zapewnić to wszystko, to szczęście, które obiecuje. I uwaga, wówczas byłoby całkowicie obojętne, czy się w Niego wierzy, czy nie wierzy. Tak więc, jeżeli mając odpowiedzieć na pytanie, co Bóg właściwie dla ciebie zrobił, za co jesteś mu wdzięczny, ale bez ogólników w stylu Bóg zmienił moje życie, ale konkretnie, z podaniem konkretnej sytuacji, wysłuchanej prośby, jakiegoś szczególnego natchnienia, jakiejś szczególnej niespodzianki, czy czegokolwiek innego, jeżeli miałbyś z tym problem, no to jest problem. Bo dość trudno jest budować więź na ogólnych wrażeniach. Czasami trochę głupio mi się robi, gdy pomyślę o moim najlepszym koledze z czasów liceum, z którym jednak po 5 latach mam kontakt dosyć sporadyczny. Bo gdybym miał teraz powiedzieć, z czego go pamiętam, mógłbym powiedzieć o wielu ogólnikach, jak to razem obśmiewaliśmy nauczycieli, albo jak agitowaliśmy za Platformą, bo wtedy jeszcze byłem za Platformą. Tak. Pamiętam, z czego był dobry, a co było jego słabą stroną. Jednak no, na palcach jednej dłoni mógłbym zliczyć konkretne sytuacje, konkretne wspomnienia, które mi z nim zostały. I pewnie u niego jest podobnie i dlatego nasz kontakt jest teraz słaby. Nie utracić wspólnej przeszłości to zasada, która obowiązuje tak w relacji z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. I wypadałoby powiedzieć tu jeszcze kilka słów bezpośrednio o Efraimowym przymierzu. Wielokrotnie przekonywałem się o tym, że sam z siebie nie jestem w stanie wytrwać we własnych postanowieniach. Wydaje mi się, że nie jest to moje wyłączne doświadczenie. Nie mogę w nich wytrwać, jeżeli nie są one związane z moim zobowiązaniem, jakąś odpowiedzialnością. I do prawie wszystkich aktywności, które sprawiały lub sprawiają mi teraz radość i w których mogę się rozwijać, zostałem przez kogoś wepchnięty. Bo odpowiedzialność ma to do siebie, że trudno nam przychodzi jej poszukiwanie i niekoniecznie się do niej garniemy. Ale z drugiej strony instynktownie czujemy, że życie bez tego wysiłku, który musimy zainwestować, wysiłku związanego z prawdą, z miłością, z dobrem, byłoby może niemal całkowicie pozbawione bólu, ale obejmowałoby je również pewne poczucie braku sensu i zagubienia. Tak więc przymierze to odpowiedzialność. Wchodząc w przymierze wyrażasz coś więcej niż pragnienie. Podejmujesz zobowiązanie. Za rok, gdy czas przymierza się skończy, będę nie być może, ale na pewno bliżej Boga i bliżej człowieka. Gdy z odrobiną uczciwości spojrzę w siebie, w przeszłość, muszę uznać, jak wiele w ciągu ostatnich lat było momentów, które uznawałem za jakiś przełom. Ile nowych początków, ile nadziei. Ile nadziei, które sam sobie pogrzebywałem właśnie przez to, że nie byłem im wierny, ale również przez to, że były one jedynie chęcią, a nie zobowiązaniem. Niewierność jest kawałkiem śmierci. Po prawie każdym z tych przełomów zabiłem w sobie nowe życie, które zaczynało wtedy kiełkować. Ziarno padło między ciernie. To przymierze Efraimowe trwa rok, czyli dosyć długo, ale myślę, że warto spojrzeć na nie jak na bieg maratoński. Gdyby maratończyk na starcie nie zobowiązywał się wewnętrznie do tego, że ja chcę przebiec 42 kilometry, tylko zasady tego biegu byłyby takie, że ja biegnę tak długo, dopóki wystarczy mi sił, dopóki nie zrezygnuję, to jestem przekonany, że zdecydowana większość zawodników nie osiągałaby tego maratońskiego dystansu, tylko rezygnowałaby o wiele wcześniej. Tak też jest z wieloma postanowieniami, które nie są zobowiązaniem. Tam, gdzie nie ma zobowiązania, zmniejsza się siła woli, a zwiększa się siła uczuć, zniechęcenia, pytań, po co to wszystko, czy mi to w ogóle potrzebne. Ale wierność postanowieniu polega często na tym, by odstawić uczucia na bok, aby to, co trwałe, czyli wierność, wzięło górę nad tym, co chwiejne, czyli nad uczuciami. By zaprzeć się samego siebie. I nie musi to być uczucie wcale tak ewidentnie negatywne, jak właśnie jakieś zniechęcenie, jakaś depresja, ale no takie z pozoru niepozorne. spocone kilka tygodni temu, gdy wstawałem rano i wyłączyłem budzik, stwierdziłem, że trochę nie chce mi się tak wcześnie iść do pracy i obudził się we mnie taki instynkt bohatera. Pomyślałem sobie wtedy, musisz znaleźć w sobie taką wolność, by móc w niej powiedzieć, nie musisz wstawać. Ale właśnie o to chodzi, że wierność jest silniejsza od takich... takich chwiejnych uczuć i choć Pan Bóg może obdarzać nas natchnieniami, działać przez nasze uczucia, to wymagają one jednak rozsądnego rozeznania i bardzo, bardzo stanowczo wypowiada się o uczuciach Pan Jezus. W 7 rozdziale Ewangelii Marka czytamy tam tak. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi. Także nie masz to się łudzić, że początkowa gorliwość towarzysząca wejściu w przymierze... Czas, tak? Tak. Nie, rozpraszaj mnie, proszę. Także nie masz co się łudzić, że początkowa gorliwość towarzysząca wejściu w przymierze będzie trwała wiecznie. Podobnie, gdy nastanie kryzys, nie daj sobie wmówić, że oschłość jest również trwałym stanem, ale możesz spojrzeć wtedy na Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym, który, jak czytamy, pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił. Pozostał wierny, nie dał za wygraną, chociaż strach przed zbliżającą się męką był okrutny. Cliff Stapes-Lewis w swoich listach Starego Diabła do Młodego wkłada w usta starszego kusiciela takie słowa, taką poradę do młodszego. Naucz ich oceniać wartość każdej modlitwy według tego, w jakim stopniu wywołuje ona żądane uczucia, lecz nigdy nie dozwól im podejrzewać, jak bardzo tego rodzaju powodzenie lub niepowodzenie zależy od tego, czy są w danej chwili zdrowi lub chorzy, rzeźcy lub znużeni. Także moc w słabości się doskonali, a wierność szlifuje się wtedy, gdy zapał na jakiś czas cichnie. I o to przymierze trzeba będzie zawalczyć, tak jak walczy Bóg. Przypowieść o przewrotnych rolnikach ukazuje nam, jak Bóg jest niezmordowany w walce o człowieka. Wysyła jedne sługi, gdy zabijają jedne sługi, wysyła drugie. Gdy zabijają drugie, wysyła syna. A gdy zabijają syna, to czyni go kamieniem węgielnym. Bądźcie doskonali, jak doskonali jest wasz Ojciec, powiedział kiedyś Pan Jezus i ta wierność Boga nie pozwala nam nigdy być zadowolonym z tego, jakim jesteśmy, ale musi nas mobilizować do zmierzania do tego celu, aż Bóg będzie wszystkim we wszystkich.